Wybierz Tynk Nexus, nawet do 50 mm w jednej aplikacji. Możliwość wypełniania ubytków nawet do 50 mm w jednej warstwie, bez ryzyka skurczy i pęknięć. To przewaga, której nie dają tradycyjne tynki. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.
Dzień dobry Państwu. Jak zwykle podaję aktualny stan pogody. Jest o 5 stopni cieplej w Warszawie niż na mojej wyspie Naxos, więc nie ma co uciekać. Właśnie to trzeba teraz chyba na południe uciekać, żeby było trochę chłodniej. Moim gościem jest również mój przyjaciel i chyba jeden z moich pierwszych gości sprzed 17 lat jeszcze w Hotelu Europejskim, pan Ryszard Czarnecki. Witam cię, Rysiu.
Witam ciebie, witam państwa. 17 mgnień wiosny, można by powiedzieć, chociaż nie wiem, czy to w ogóle można wymieniać ten, bo to sowiecki serial. To sowiecki serial, a bardzo dobry zresztą niestety, dobry.
Nie oglądałem.
Tak, dobry. Szpiegowski. Tak,
tam, no podobno, taki... ja pamiętam kapitana Klossa.
Wszyscy pamiętamy kapitana Klossa.
I Czterech Pancernych i Pies.
Też pamiętamy.
I teraz ci zwrócę uwagę jako muzyk na jedną rzecz. Ja nie jestem w stanie w tej chwili oglądać polskich filmów.
Dlaczego?
Dlatego, że są tak przebasowione. Jak oglądam tego Klossa z Czterech Pancernych, ja słyszę każde słowo wyraźnie. A w tej chwili nie.
Ale może bez aluzji do mnie. Ja wiem, że mam kłopoty z dykcją, żeby taka aluzja od
ale
razu...
Ale ty nie miałeś ze mną nigdy kłopotów z dykcją, bo ja ci nie przerywałem. Rozmawialiśmy o tym.
Ja powiem w ten sposób. Nie wiem czemu, ale mogę wymieniać tutaj całe cytaty z różnych polskich filmów sprzed lat 40 czy nawet 50. A z polskich współczesnych filmów, ja wiem, może z filmu Ladies, jak kobieta mówi do faceta, milcz, jak do mnie mówisz. No, skądinąd to ładna fraza.
No piękna fraza.
Piękna fraza, znaczy, jaka mądra, no, życiowa.
Grecki paradoks tak naprawdę, nie?
tak, grecki paradoks właśnie.
Ostatnio widziałem coś takiego, no... Bo mam strasznie dużo tematów, ale my potrafimy to objąć. Ja widziałem no, bardzo przykrą scenę, takie dwie z Londynu chyba, z Wielkiej Brytanii w każdym razie. Takie dwie dziewczyny, teraz wiesz, no, jest ciepło i one się ubierają tak, że noszą tutaj na piersiach noszą coś takiego czarnego, co nazwijmy to biustonoszem i takie leginsy, takie przystające do ciała. I zdaje się, że weszły nie w tą dzielnicę, w którą trzeba wejść.
Ale gdzie to było?
W Anglii.
A w Anglii?
W Wielkiej Brytanii, dlatego mówię, że nie jestem taki pewny, czy to jest Londyn. Kiedyś miałem taki zwyczaj na antenie, że odbierałem telefony. W ogóle nie.
Dużo przyjdzie. Pozyskałeś w ten sposób telefonów, odbierając?
I słuchaj, one weszły tam, zostały tak zmartretowane przez...
Fizycznie czy słownie?
Fizycznie. Przez tych miejscowych, no byłych skolonizowanych niby, nie?
Tak.
No ale na dodatek, jak już leżały zapokrwawione, to pojawiła się policja. Biała.
Biała i?
I pobili te dziewczyny jeszcze je spałowali, kiedy dziewczyny na ulicy leżały.
No, sądząc po tym, co stało się z naszym rodakiem Henry Nowakiem,
tak.
To co do brytyjskiej policji, to mam zdanie w tej chwili dużo... gorsze niż miałem jeszcze lat temu 30-40, bo wtedy ci Bobbies
tak.
To byli naprawdę ludzie, którzy cieszyli się autorytetem wśród lokalsów, wśród turystów. Teraz ta brytyjska policja zeszła na psy. No podobnie jak brytyjskie miasta, które teraz coraz bardziej stają się opanowane przez różnych nachodźców, tak bym to określił.
No tak, inna sprawa, że my pierwsi ich naszliśmy.
No tak, tylko że w sensie kulturowym, cywilizacyjnym to, tak powiem, byliśmy dla ich gospodarki wielkim wzmocnieniem, a nie generowaliśmy problemów. Natomiast głównie muzułmanie, oczywiście nie mówię, że tylko, jednak generują. I myślę, że Wielka Brytania, mimo że oczywiście nie jest w Unii Europejskiej, to dalej będzie miała z tym wielki problem. A skoro już o Wielkiej Brytanii mowa, to tak. Widziałem takie sondaże, że tam większość Brytyjczyków chciałaby powrotu do Unii, ale jak przyszło do wyborów uzupełniających do House of Commons, do Izby Gmin, to przedstawiciel partii, która proponuje z powrotem wejście Wielkiej Brytanii do Unii Europejskiej, przedstawiciel tej partii uzyskał, uwaga, w tych wyborach uzupełniających do Izby Gmin równo 55 głosów, a zwycięzca ponad 15 tysięcy. Także w praktyce jakoś tam Brytyjczycy się chyba...
4-0 się różnią.
Specjalnie jednak widać, że jak przychodzi do konkretnych do wyborów, to jednak takiego chęci do powrotu do Unii jakoś nie ma.
No i jednak ta partia Faradża jednak zdobyła coraz większą popularność.
To prawda, także druga partia, która jest na prawo od partii Faradża, założona przez tych ludzi, którzy odeszli z partii Faradża, bo Nigel Farage był za mało twardy według nich. Oni też mają, coraz bardziej są popularni. Także alternatywą dla eurosceptycznej prawicy Wielkiej Brytanii jest jeszcze bardziej eurosceptyczna prawica. To pokazuje, do czego doprowadziły rządy. No jednak nie tylko Labour, nie tylko Partii Pracy, ale także konserwatystów samych, którzy tak się przesłali do centrum, że właśnie, gdy chodzi o politykę imigracyjną, to polityka konserwatystów, torysów, no tak bardzo się nie różniła od polityki rządu Partii Pracy i stąd te problemy.
No właśnie. Kiedy ja wróciłem do Polski 15 listopada tego roku minie 30 lat od mojego powrotu do Polski, od mojego najszczęśliwszego dnia w życiu, że udało mi się wyrwać ze Stanów, wrócić, bo wtedy Polska w porównaniu ze Stanami to był prawdziwy wolny kraj. Tu się nie czuło cenzury, tu się, no wiesz, jest ta poprawność polityczna w Stanach. No strasznie mi się podobało, zupełnie inaczej jednak Polskę, no innym krajem była. Polska idzie jednak w kierunku centrum, ale teraz po to mówię, że wtedy lewica i prawica to była lewica i prawica. A w tej chwili na przykład jak oglądam różne podcasty Mirzheim, różnych zakazanych amerykańskich naukowców z różnych uniwersytetów, to na przykład prawicowcy, którzy głosowali na Trumpa, powołują się często na lewicowego Varoufakisa. A nawet zauważyłem, że w Polsce, oprócz tego, że krytyka polityczna na złość sobie chyba wydała, porozmawiajmy jak dorośli, bo wszystko, co on tam pisze w tej książce, jest przeciwko temu, czemu założono tą krytykę. Soros ją chyba założył, nie? Czy za pieniądze Sorosa. Prawda? A on tam występuje przeciwko temu. I co się dzieje, że ta prawica, bo ty jednak uważasz się za prawicowca.
No tak.
A ja bardziej za konserwatywnego lewicowca.
No to już zaczyna ci być blisko Dreszka Kołakowskiego, który pisał, jak być, prawda, tym lewicowym liberałem i chrześcijańskim demokratą jednocześnie. Eklektyzm.
Tak.
Natomiast no, jak posłuchasz Leszka Millera dzisiaj, to wywodzi się z lewicy, a taka narracja, powiedziałbym, bardzo patriotyczna, bardzo prawicowa. Więc jak to się zmienia?
No właśnie, ale z tym Varoufakisem. To co się dzieje, że prawica się powołuje na lewicowego ministra finansów
Grecji, tak. No, który zresztą był bardzo przeciwko, jak wiadomo, tej ingerencji międzynarodowej, unijnej, niemieckiej.
Tak.
Chodzi o twój kraj. No ale myślę, że no, przegrał w sensie politycznym, natomiast jedno jego spostrzeżenia są ponadczasowe.
A to prawda.
Bo te mechanizmy interferences, tych zagranicznych interwencji w życie poszczególnych krajów.
Wtrącania
dalej wtrącania się na Hama przez Unię Europejską, ale także przez poszczególne kraje Unii, nie tylko przez Amerykanów także, no trzeba powiedzmy to wprost, no one dalej funkcjonują i funkcjonować pewnie będą, warto o tym mówić. Zresztą ja w ogóle, mówisz prawica-lewica, ja uważam, że podział w Polsce i nie tylko w Polsce jest nie na lewicę i prawicę, on jest, natomiast zasadniczym podziałem jest na obóz patriotyczny i obóz kosmopolityczny, czyli obóz patriotyczny i obóz internacjonalistyczny. Ale nie w sensie słowa takim, jak używał Witold Gombrowicz o kosmopolakach pisząc, bo to jednak co innego. No, Witold Gombrowicz, który, przypomnę, jego dzienniki, duży krytyk także Europy, czy Unii Europejskiej, też jeszcze Unii Europejskiej nie było, no EWG, prawda?
Panie Radosławie Sikorski, pan Witkacy nie uciekł nigdzie w czasie rozpoczęcia wojny, tylko popełnił samobójstwo.
Tak, on pisał, on mówił o Gombrowiczu, pan Sikorski w tym wywiadzie, ale żeby było jasne, on wypłynął w ten swój słynny rejs w lipcu 1939 roku. 1 września nastąpił agresja Niemiec na Polskę. W związku z tym nie była to żadna ucieczka. Wypłynął statkiem. No, przecież trudno, żeby wiedział, że za miesiąc wybuchnie wojna. Na nią się szykowało, ale to naprawdę on nie uciekł. Witold Gombrowicz nie uciekł. Wyjechał zresztą dzięki Jerzemu Giedroyciowi, który wtedy pracował w jednym z resortów i załatwił mu ten wyjazd. Aha. Razem zresztą z jeszcze jednym literatem.
A tak, do Witkacy jednak.
Tu mówię teraz o Gombrowiczu. No, Witkacy rzeczywiście popełnił samobójstwo po wkroczeniu wojsk sowieckich.
Ja się pomyliłem jednym słowem. No,
rare humanum est, ale ty się rzadko mylisz. Jeśli umiesz się tego przyznać, to się dziennikarzom rzadko zdarza. I politykom tym bardziej.
Nie znam barbarzyńskich języków, więc nie wiem, co powiedziałeś. No, jakbyś powiedział może starą Greką, to bym zrozumiał.
Tak, tak, tak.
Więc muszę ci powiedzieć, że rozmawiasz z przedstawicielem mniejszości greckiej w Polsce.
Formalnie.
Formalnie podpisał pan prezydent, za co jesteśmy Grecy. Większość Greków, oczywiście nie wszyscy, bo jak każdy człowiek się dzielimy. Większość Greków zadowolona, ale chyba w jeden dzień po to podpisał.
No, szybki jak prawy prosty prezydenta. Natomiast myślę, że dobra decyzja.
Ja
bardzo miło wspominam moich greckich przyjaciół, którzy w stanie wojennym akurat zaangażowali się w podziemie.
We Wrocławiu.
Tak. Janis Platis, taki bardzo znany Stoforosztularz w tamtym czasie. Z niektórymi grałem w piłkę. Bardzo dobrze grali skądinąd. Mówię oczywiście o Wrocławiu.
Tak.
I dobrze wspominam. W Zgorzelcu ich było bardzo wielu. No, nie przypadkiem o tym mówię. Znam życiorys. W każdym razie ja wiem, że geneza była ciekawa obecności Greków w Polsce, ale wielu z nich bardzo się tak fajnie zharmonizowało z polskim społeczeństwem. Tak. Ku obostronnej pewnie korzyści, myślę.
No ja myślę, że ponieważ to przeszło i przecież brałem udział w obradach Komisji Senackiej i to było coś nieprawdopodobnego. To powinno się pokazywać na całym świecie, jak może obradować Komisja Senacka, gdzie ludzie i z Platformy, i z PiSu, i z tego 2080, czy jak, i z tej partii, która jakaś była.
2050.
I wszyscy się zgadzali ze sobą. I tak jakby się popierali. Najbardziej się popierała, zdaje się, pani Wanda Nowicka z panem Jarosławem Sellinem. A przecież to PiS i lewica, i to taka mocniejsza lewica.
No cóż, z tego wynika, że Grecy łączą ludzi. No. Grecy łączą, mniejszość grecka łączy ludzi, tak?
Kiedyś mieliśmy te bale dziennikarzy i kiedyś się odbywały gdzie to było? Na Politechnice, zdaje się. I tam politycy przychodzili i dziennikarze.
Jeszcze tak 20 lat wstecz tak było.
Ja byłem na ostatnim, który się już odbywał na Foksal. I w pewnym momencie Krzysztof Skowroński do mnie mówi, oczywiście już...
No to byłeś wtedy w tym balu, też byłem na tym balu.
A byłeś wtedy?
Byłem.
Ale świetny był bal. I on mi mówi, Milo, ty powinieneś startować na prezydenta Polski. Aha, bo ja właśnie dostałem obywatelstwo polskie wtedy. Ale ja mówię, ale dlaczego, co ty, ja w życiu nie będę politykiem. Mówię, ale ja mam dla ciebie wspaniałe hasło wyborcze. No dobra, mów. Grek, który łączy.
No, przed chwilą, nie pamiętając tej rozmowy, czy nie będąc przy niej, właśnie to też powiedziałem. No ale ja myślę tak, że to też dobrze świadczy o polskiej klasie politycznej. Akurat to, że potrafiła w tej sprawie się porozumieć ponad podziałami, jest okej. Okay.
Tak, i to jest niesamowite. Przydałoby się, żeby jeszcze w innych sprawach to, co powiedziałeś, podzieliłeś na obóz patriotyczny.
I obóz kosmopolityczny.
No, ja siebie uważam za kosmopolitę.
Znaczy, to jesteś, masz taką definicję własną kosmopolityzmu.
Grecką.
Tak, ja myślę, że jesteś patriotą polskim, patriotą greckim, kosmopolityzm w sensie takim, że pewnie, jak to rozumiem, że po prostu bardzo szanujesz czy kochasz pewne uniwersalną kulturę, która też oparta jest przecież o tradycję grecką. No w tym sensie to pewnie każdy się może przyznać do czegoś takiego. Natomiast mówię o tym obozie kosmopolitycznym, który jest wyzuty z miłości do własnego kraju.
A no to nie.
I no to jest wielka jakaś taka ułomność, że nie kocha się własnej ojczyzny, krytykuje się własną ojczyznę.
No właśnie.
I się lubuje w tym, pławi się w tym biczowaniu. Chore to.
Mnie nazwał pewien dziennikarz, którego oczywiście wyrzucili, no musieli, z Gazety Wyborczej. Kiedyś siedzimy sobie na Miodowej, 15 sierpnia, Święto Narodowe, i idą narodowcy tak zwani pod pomnik na Plac Krasińskich. Ja tam mieszkam. Siedzimy w perskiej knajpie. Akurat tam wtedy Pers prowadził tą knajpę. Z przodu tych narodowców na wózku inwalidzkim siedzi czarnoskóry mężczyzna z biało-czerwoną flagą i go taki no, łysawy facet prowadzi. Dwóch ludzi w turbanach. I tak przemieszany ten tłum i stwierdził, no ale wyleciał, stwierdził ten mój towarzysz przy stoliku, mówi, no znaczy opisywał tą sytuację i mówi, no i siedziałem w perskiej knajpie przy Marszu Narodowców, siedziałem z polskim patriotą i greckim nacjonalistą Milo Kurtisem. Powiedziałem wtedy, wszystko się zgadza. Patriotyzm to po grecku, nacjonalizm łacina. Ale właściwie to samo prawie.
No, pewnie niektórzy by zaprotestowali, że to co innego. Natomiast znamy też takie definicje, które mówią na przykład o nacjonalizmie chrześcijańskim, który nie jest nastawiony wrogo wobec innych nacji, tylko jest nastawiony na miłość własnego kraju. Natomiast to są oczywiście bardzo fajne, trochę takie grepsy językowe.
Tak.
Rzeczywistość jest taka, że no, podział w tej chwili w Polsce jest czytelny. No, jednak ktoś chce basować Unii Europejskiej za wszelką cenę. Ktoś chce, aby na sejf zarabiali Niemcy, a ktoś tego nie chce i podział jest taki właśnie, a tak skądinąd na marginesie. To ostatnio słynna sprawa tego ordynatora, którego wrzucili z pracy w szpitalu południowym, który no, tam ujawniał, co tam się działo.
Tak.
Ta klika.
Tak zwany sygnalista.
Sygnalista. I właśnie ja tak słucham, czy tam czytam ćwierknięcie, no, tak po angielsku tweet ćwierkać, pana premiera Tuska, który go zdezawuował. I od razu sobie przypomniałem. 2019 rok. Unia Europejska klepie regulację numer 1937, mówię to z pamięci. Aha. Ochrona sygnalistów.
No właśnie.
No to co, no Tusk polexit szykuje? Uśmiecham się oczywiście, ale no, człowiek, który ma pełne usta, prawda, pieje do tej Unii Europejskiej, modli się przed nią, jednocześnie nie przestrzega reguł, które ta Unia, cześć acquis communautaire, czyli prawo unijnego, które Unia przyjęła, a właśnie w tym wypadku, gdy chodzi o ochronę sygnalistów, a przecież nawet wdrożono w Polsce to prawo. Dwa lata temu tak. specjalną ustawę przyjęto, 2024 rok. I jak widać...
Nie działa.
Nie działa. Unia Europejska jak coś wymyśli, co jest tak po myśli obecnej władzy, koniec 13 grudnia, no to oczywiście wtedy jest cacy, ale jak wymyśli coś innego, co akurat by służyło ludziom, no to tutaj obecna władza jakoś to dyskretnie pomija.
Jak wróciłem do Polski... stwierdziłem, że ta Unia Europejska właściwie to powinna, nazwa powinna być, wiesz, ja nie przesiąkłem tak specjalnie socjalizmem, realnym socjalizmem, tak to się chyba wtedy nazywało, to stwierdziłem, że to powinno się nazywać Związek Socjalistycznych Republik Europy. No bo to w tym kierunku idzie. I uważam, kiedy powiedziałem, że Varoufakis popełnił błąd ekonomiczny, on wtedy powinien tego Schäuble troszkę, to był minister finansów Niemiec, tak. przycisnąć.
Na wózku.
I jedna, na wózku, wózku. Tak.
I... Też szef MSW. Taka numer dwa w CDU przy Angeli Merkel.
Ale powinien go przycisnąć i powiedzieć, dobra, wracamy do Polska taka szczęśliwa, że ma tą złotówkę. I to jest siła Polski, ale Varoufakis uwierzył tej pani Merkel i został przy euro. A gdyby Grecja wyszła z euro, to by, nie sądzę, żeby wyszła, ale no gdyby wyszła, to prawdopodobnie nieźle by zarobiła. Pozbyłaby się przede wszystkim tych wszystkich pseudodługów.
To bardzo ciekawe, co mówisz.
Goldman Sachs by padł.
Zwracam uwagę, że według oficjalnych badań na cały Euroland tylko dwa kraje fizycznie, znaczy konkretnie zarobiły na tym, że wprowadzono walutę euro ćwierć wieku temu. Te kraje to są Niemcy i Królestwo Niderlandów. Nawet Francja, całe południe Europy z twoją Grecją, tak. z Francją, Hiszpanią, Włochami, Portugalią straciły od cholery, także Francja. Także to jest eksperyment, który był świetny, bo umożliwił eksport, właśnie inwazję, całą nawałnicę eksportu niemieckiego, aha. różnych towarów na rynek Eurolandu. Dla Niemców to był wspaniały mechanizm, który utwierdził ich leadership, ich przywództwo w Unii gospodarcze i polityczne. Natomiast inne kraje do tego poza Hagą, poza Holandią, dawną Holandią, nazwę zmienioną w 20 roku na Królestwo Niderlandów, do tego dopłacają. Znaczy, masz rację, ja się bardzo cieszę, że Polska nie jest w strefie euro. Ja 70% Polaków wykazuje duży rozsądek, mówiąc, że nie chce, żeby Polska była w strefie euro.
A jednak, tego nie wiedziałem.
70%, bardzo dużo. Tych krajów jest coraz mniej. No, są Węgry, są Czechy. Na Węgrzech myślę, że się ugnie Peter Madziar, nowy premier, i oni wprowadzą walutę euro. Czechy się nie ugną, w moim przekonaniu. Szwecja i Dania się nie ugnie, bo im się własna korona opłaca. W czasach zwłaszcza kryzysów ta własna waluta to jest taki resor. Jak w samochodzie masz resory, to taki resor, który właśnie ułatwia ci przejechanie tym samochodem gospodarczym, finansowym przez różne wertepy. Ale także oczywiście to jest kwestia pewna suwerennościowa. W moim przekonaniu warto tej waluty bronić i doświadczenia krajów naszego regionu. Ostatnio Chorwacja weszła, no, dramat gospodarczy. Litwa, tak, Słowacja. Nie, oczywiście, że tak. A kuna, waluta chorwacka kiedyś, była i tak oparta o markę niemiecką, a potem tak. o euro. Ale to i tak nie pomogło i rzeczywiście Chorwacja płaci cenę. Tak jak płacili Litwini, Słowacy, szereg innych nacji. To jest też ostrzeżenie, bo jednak Polska oczywiście, myśmy tam wyprzedzili różne kraje, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca.
Na przykład Grecję.
To prawda. Portugalię też.
Oczywiście.
Równujemy się z Hiszpanią, przynajmniej równaliśmy się za rządów poprzednich. Niedaleko było do Włoch. Natomiast no jednak no Polska nie jest w tym top 10 państw Unii Europejskiej, chodzi o gospodarkę. I zwłaszcza krajom, które są w trudniejszej sytuacji, są mniej zamożne, tak bym to powiedział, przyjmowanie przez nich waluty euro, to jest naprawdę uzależnianie ich od, jakby oddawanie pewnych decyzji na zewnątrz. Tak. Na zewnątrz, czy to jest Bruksela, czy Frankfurt nad Menem, gdzie siedzi Europejskiego Banku Centralnego. I to oczywiście jest no, samobójstwo, to takie harakiri ekonomiczne.
Ale wracając teraz do tych Węgrów, Węgrzy, Magyar, tak, czyli Węgier, on czyli się Węgier. Nie zgodził na szybką ścieżkę przyjęcia dwóch krajów do Unii Europejskiej. Wczoraj to chyba było. Ukrainy i
Mołdawia.
Mołdawii.
Tak. I Mołdawii.
Więc kontynuuje jednak drogę Orbana.
Tak, aczkolwiek mówię, że w kwestii jednej zasadniczej, tak, jemu na to pozwalają, tak bym powiedział. On ma, będzie miał oczywiście swobodę też atakowania Słowacji za to, że tam mniejszość węgierską nie wszystko jest tak, jak powinno być według Budapesztu. Natomiast myślę, że go, że tak powiem, wezmą za twarz, Bruksela go weźmie za twarz premiera Węgier, którego popierała mocno. Chociaż sprytny Madziar błagał, to autentyczna, błagał, żeby nikt z Unii Europejskiej nie przyjeżdżał, żeby go nie popierali, bo wtedy może przegrać. Prosił, żeby nie było flag unijnych. Naprawdę, na jego wiecach. I był na tyle mądry, że wiedział, co może to zaszkodzić. Tu, że musi grać kartą patriotyczną, a nie kartą unijną, internacjonalistyczną, że flaga węgierska, a nie te niebieska
nie
z gwiazdkami.
Głupi.
Nie, no tutaj jarzył bazę, można powiedzieć. Kumał. Na pewno. Natomiast myślę, że w jednej sprawie tutaj go wezmą za twarz, czyli ci zmuszą do przyjęcia
euro.
Wspólnej waluty euro.
No w Grecji jest coś takiego. Idę sobie do sklepu, no powiedzmy kupuję wodę i wychodzę ze sklepu, do czego doprowadził ten kryzys. I leci za mną sklepikarz z papierkiem. Zapomniałeś wziąć paragon. Aż do tego doszło w Grecji, że latają i rzeczywiście płaci się podatki. I w ciągu ostatnich 3 lat, ja teraz muszę często jeździć do Grecji i do Zgorzelca chciałem wrócić też za chwilę. Muszę jeździć do Grecji, bo tam odziedziczyłem dwa gaje oliwne. No troszkę coś tam jest, ale powiem ci a propos Zgorzelca, bo nie, wtedy ci nie powiedziałem, a później posłuchamy Rachmaninowa. Więc wybuchł stan wojenny. My z Osjanem, jako że nie używaliśmy żadnych słów, tylko graliśmy muzykę instrumentalną, byliśmy bardziej znani na Zachodzie niż w Polsce i jeździliśmy na ten Zachód. No i w Auslanderamt bardzo mnie lubiła pani, która nam wydawała wizy, roczne wizy załatwiałem na, z zezwoleniem na pracę, czyli na granie.
Tak.
Wybuchł stan wojenny, to był luty 82 czy coś. I ona mówi, aż Dimitriosie. Aha, ja jej zawsze przywoziłem żubrówkę z tym kłosem, to żubrówka była?
Tak.
Żubrówkę i czekoladę Wedel. No nie wiedziałem, że ta czekolada Wedel to nie jest znowu mistrzostwo świata. No ale ona przyjmowała taki gest ode mnie ze wschodu. I mówi, ale ty teraz, jak macie stan wojenny, przecież ty się urodziłeś w Görlitz. Bo Zgorzelec to Görlitz. Przecież my ci możemy natychmiast wydać paszport niemiecki. Możesz zostać Niemcem. Więc ja wracam do Polski.
A co ty na to? I co ty na to?
Co ja na to? To nic, ale co mój teść na to? Ja mówię, słuchaj Stasiu, bo byliśmy na ty. Ja najpierw znałem swojego teścia, później dopiero żonę poznałem. I mówię, słuchaj Stasiu, chcą mi dać niemieckie obywatelstwo. Wyobraź sobie, wtedy pociągi jeździły bardziej punktualnie. Z Warszawy do Berlina Zachodniego 6 godzin się jechało. Mówię, wsiadam o 8 rano w pociąg, o 14 jestem już w Berlinie Zachodnim. Idę na 2 godzinki, robię zakupy, kupuję uzo, recinę, winko, papier toaletowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I o 22 już jestem z powrotem i pijemy. I się bawimy. On mówi, no piękna perspektywa. Jaka to piękna. Już widziałem po jego twarzy, że zaraz będzie, że zaraz coś będzie. On mówi, Milo, no masz piękne perspektywy. Zwróciłem uwagę, że nie mamy, tylko masz. Ale my nie będziemy mieli Niemca w rodzinie. No, i w ten sposób nie zostałem Niemcem, ale przywrócono mi obywatelstwo greckie, no więc wiesz, no to już nie było różnicy tak naprawdę. Posłuchamy Rachmaninowa, mój
tak,
ulubiony
skoro
koncert.
Skoro tak mówisz, tak zrobimy.
Kiedyś się tak zastanawiałem, wracając do Polski, bo Polska się bogaci jednak i ten prezes Glapiński ma głowę na karku. Zdaje się, że nie mogą go usunąć, bo po jego stronie stoi pani Lagarde, jak ona się nazywa? No, szefowa Banku Centralnego.
Lagarde, francuska, i ona broni, w Ameryce, tak.
I ona broni niezależności polskiego Banku Centralnego. Czy to prawda?
No, na co się czasem Francuzi przydają, jak widać. Chodzi o pryncyp, chodzi o zasadę, że banki centralne no, nie powinny być elementem łupu politycznego ze strony rządów. Przy czym przypomnę, że jak Marek Belka był prezesem Narodowego Banku Polskiego, to wtedy te same środowiska, które dzisiaj atakują Adama Glipińskiego, broniły Marka Belkę, bo tutaj, prawda, jest zasada autonomii NBP-u i że to, tak, że atak na NBP to rujnuje opinię Polski w świecie finansów za granicą, no a teraz atakuje się Glapińskiego, Adama Glapińskiego i już się nie rujnuje tej opinii. Więc takie double standard, pewne standardy, niestety to taka specjalność tych demoliberalnych mediów.
No, no ale, bo Ameryka na tym no, nie padła, ale jednak złotówka, nie to, że ma pokrycie, nie ma pełnego pokrycia w złocie, na pewno. Ale już jakiś procent chyba jesteśmy w pierwszej dziesiątce świata, prawda?
Na pewno to, że tutaj chomikuje w znaczeniu Adam Glapiński, to złoto, że jest bardzo zwiększa jego zasoby, to rzecz bardzo, bardzo istotna. Myślę, że byłoby dobrze, aby jak najwięcej tego złota, polskiego złota było w Polsce przechowane, a nie gdzie w innych krajach.
Ale ty masz też bardzo dużo wspólnego z Wielką Brytanią, jak wiemy. I podobno złoto zostało wywiezione do Wielkiej Brytanii w czasie wojny, prawdziwej wojny pełnoskalowej, czyli II wojny światowej. Jestem czasami złośliwy, wiesz o tym. I to złoto chyba tam jest jeszcze. Czy jak to jest? Nie oddali tego złota i kazali płacić za zniszczone samoloty dywizjonu 303 i 305. Podobno.
Nie zapłacili naszych pilotów i w ogóle żołnierzy na defiladę.
Tak.
Co było wielkim skandalem i czymś niesłychanie takim przykrym, ale pokazującym pewną butę. Tylko że teraz mówimy nie o zaszłościach wojennych, tylko o decyzji, że to polskie złoto, decyzjach wcześniejszych, tak, szefu Narodowego Banku Polskiego, żeby to złoto było w skarbcach w różnych krajach. No, myślę, że polityka Adama Glipińskiego zmierza, tak ją czytam, do tego, żeby jak najwięcej tego złota było w Polsce, bo,
no właśnie,
bo to jest jednak kontrola nad tym. My nie zamierzamy żadnej wojny nikomu wypowiadać, więc nie będziemy objęci sankcjami, ale jednak lepiej, jak żebyśmy się nie dowiedzieli, że to złoto jest przez kogoś tam umojenione i nie ma nad tym Polska pełnej kontroli, to nie byłoby dobre.
No więc teraz tak, no, kiedyś rozmawiałem na ten temat, bo staram się używać logiki. Przez kilka lat cytowałem słowo na niedzielę, czyli cytaty z Sokratesa. Nie masz pojęcia, jaki się hejt zebrał, a to wszystko logiczne jest. Nawiązuje do sytuacji geopolitycznej polskiej.
Sokratesa hejtowano, czy ciebie?
Nie, mnie. Że używam logiki. No tak, oczywiście, że mnie. No jak można Sokratesa? A nie, no Sokratesa też można. No jeśli jego uczniowie mówią, że ale przygotowaliśmy drogę ucieczki. A on mówi, no to czego ja was uczyłem? No jak to? Musiał umrzeć.
Mówiliśmy o geopolityce.
I mówiliśmy o logice. Na końcu ja zakończyłem te cytaty z Sokratesa już swoim tekstem. Kończę te cytaty. Zebrało się tyle hejtu na tą logikę sokratejską, że zastanawiam się, co by było, gdybym Mahatmę Gandhiego zaczął cytować. I skończyłem.
Mahatma Mohandas Gandhi.
On był rasistą, wiesz o tym.
No, rasistą to swoją drogą, natomiast zwolennik non-violence, non-violence, jak mówią Francuzi, bez przemocy. Co było dobre na tamte czasy tam, a to ja nie jestem pacyfistą, ta metoda nie zawsze jest dobra. No to musimy się jakoś pięknie różnić, mówiąc Norwidem, tak.
Fajnie jest się różnić, bo wtedy jest o czym gadać.
To prawda.
Więc Polska moim zdaniem leży w najlepszym punkcie właściwie świata w tej chwili. Geopolitycznie, bo to modne słowo się zrobiło od kilku lat, zauważyłeś. Więc tak, mamy bogatą, przebogatą północ i biedne południe. Mamy najbogatsze kraje świata na zachodzie i największe rynki zbytu na wschodzie. Można zbudować koleje, tory kolejowe i szerokopasmowe i wąskopasmowe, czy tam różne rzeczy. Pięcioliniowe autostrady i tak zarabiać na tym, na tranzycie. Zarabiać nieprawdopodobne pieniądze. Ja stwierdziłem jakieś 7 lat temu, że gdyby Polska tak od razu robiła, to w tej chwili Polska powinna być ekonomicznie, wiesz, że ja jestem muzykiem, a muzycy na wszystkim się zdają oczywiście. Czyli na niczym.
Nie tylko muzycy.
Czyli na niczym. Ale Polska powinna mieć w tej chwili poziom finansowy zamożności państwa takie jak Niemcy, ale raczej bliżej Szwajcarii, gdyby się nie powodowała emocjami, a tylko logiką i pragmatyzmem.
No cóż, no powiedziałbym w ten sposób. Historia Polski wskazuje, że dużo było romantyzmu,
tak,
który czasami może i nawet był jakiś tam już uzasadniony. Natomiast myślę, że trzeba twardo chodzić po ziemi. To, co było kiedyś fatum, przekleństwem geopolitycznym, to, że leżymy między Rosją a Niemcami, teraz może być naszą szansą. No ale właśnie, też historia się dzieje, ona jest, sytuacja jest dynamiczna. Przed 3 laty, teraz cytowałem to dzisiaj w rozmowie z ważnym politykiem, szef doradców prezydenta Zełenskiego powiedział, że Ukraina z Polską stoczy walkę o bycie liderem w regionie i tą walkę wygra. Naprawdę w gruncie rzeczy ta cała sprawa honorowania zbrodniarzy ukraińskich.
No właśnie.
Tutaj chodzi nie tylko o to, żeby ten elektorat nacjonalistyczny głosował na Zełenskiego, jak będzie startował w wyborach prezydenckich ponownie. I nie tylko chodzi o to, żeby mówiono o UPA, a nie mówiono o gigantycznej korupcji na Ukrainie, także z udziałem najbliższych pracowników prezydenta, nie tylko szefa jego kancelarii Jermaka, ale także szefa kancelarii prezydenta, pana Andrija Jermaka, ale także tych pracowników biznesowych, którym razem jeszcze jako komediant, jako komik zarabiał na życie. Skądinąd taka ciekawostka. Ostatnio rozmawiałem z kimś, kto pracuje w Brukseli, który odwiedzał Zełenskiego w roku 2019, jeszcze jak nie był prezydentem. No i ten mój znajomy z Brukseli, w rozmowie z nim od razu zaczął mówić po ukraińsku. Na co on powiedział: proszę pana, się dopiero ukraińskiego uczę. Wiem, że pan mówi dobrze po rosyjsku, pan mówi po rosyjsku. Więc tacy neofici są czasem najgorsi. Tu naprawdę chodzi o przykrycie kwestii korupcji, o przykrycie również tego, co się dzieje w samej formacji Sługa Narodu pana Zełenskiego. Ale chodzi także przede wszystkim o to, że Ukraina uważa, że przy pomocy Niemiec może być tym liderem naszego regionu, który będzie Niemcom z ręki jadł. No, są historyczne uzasadnienia ku temu, pamiętajmy, to się działo w II wojnie światowej, ale nie tylko, bo przypomnę, że Szuchewicz, zbrodniarz UPA, był agentem Abwery na etacie. To sprawa znana, to nie jest żaden jakiś zarzut wymyślony. Ta praca niemiecko-ukraińska od lat miała miejsce. Niemcy grali Ukraińcami przeciwko Polakom, tak jak, uwaga, tak, jak Austriacy w czasie okresu rozbiorowego, zwłaszcza w drugiej połowie XIX wieku, też grali Rusinami, jak to ich określano, przeciwko Polakom. Natomiast tak, uważam, że sytuacja geopolityczna jest bardzo dynamiczna, Polska ma wielką szansę, natomiast nie możemy być naiwni, nie możemy być właśnie tak przesadnie romantyczni. Śmieszyły mnie te te takie gadki, szmatki, że my tutaj wspólne państwo zrobimy z Ukrainą, prawda, i że będzie trząść tego, no to śmieszne to było. W moim przekonaniu tutaj trzeba patrzeć na to, że każdy naród, każde państwo walczy o swój interes. Ukraińcy to robią, kosztem Polski, trzeba to powiedzieć, tak. Natomiast no, my musimy mieć świadomość, że to nie jest czasowe. Nie będzie Zełenskiego, a w dalszym ciągu Ukraińcy będą z nami walczyć o prymat. To jest relatywnie duży naród, już nie taki jak wielki jak kiedyś, no bo jak upadał Związek Sowiecki, oni mieli ponad 50 milionów ludzi, no dużo więcej niż Polacy.
No właśnie.
Potem mieli 40 milionów, teraz mają 20 parę milionów.
Tak.
Bardzo dużo osób wyjechało i większość z nich nie wróci. To tym niemniej jednak ich ambicje są bardzo duże. No, każdy atak ukraiński na Rosję pokazuje, że armię mają sprawną. Coraz mniej liczną, bo poszło straty w wyniku działań rosyjskich, ale sprawną i w związku z tym to też ich zachęca do tego, żeby, jak to mówił kiedyś prezydent Lech Kaczyński, grać powyżej tego, co się ma w kartach. I Ukraińcy grają powyżej tego, co mają w kartach.
Tak, to prawda, ale jeszcze popatrzmy teraz na mapę Europy, czyli południe Polski, Ukraina, bo wydaje mi się, że tak, że Królewiec i Białoruś mają dłuższą granicę z Polską niż Ukraina. Ale mówię, wydaje mi się, można byłoby to sprawdzić. Teraz mi się nie chce uruchamiać internetu.
Królewiec nie, natomiast...
Ale Królewiec i Białoruś razem.
A, w tym sensie tak. No,
to mają. Rosjanie mają jak wejść, bo było cały czas mówienie, że Ukraina nas broni przed Rosją. Wcale nas przed żadną Rosją nie broni.
Broni przede wszystkim siebie. Tak. Oczywiście w naszym interesie jest, to trzeba powiedzieć, żeby między nami a Rosją było państwo relatywnie realnie istniejące.
Tak.
A nie państwo takie sezonsztat, jak mówią Niemcy, państwo sezonowe. Natomiast oczywiście jest tak, że w różnych sprawach mogą być interesy Polski i Ukrainy zbieżne, ale jednak w wielu sprawach mogą być to zbieżne w wymiarze zarówno gospodarczym, jak i geopolitycznym. I nie dziwmy się, takie zaskoczenie, co się dzieje. No, jak nas Zełenski atakował w ONZ-cie? To było bardzo nieprzyjemne.
Ja to oglądałem na żywo.
To było obrzydliwe. Tak?
Obrzydliwe.
I te próby impasowania Polski, te ataki jego ministrów, to naprawdę trzeba było ten zimny prysznic wziąć wcześniej. No i dobrze, że może i dobrze, że teraz następuje to, co się następuje, tak. Ale też przy okazji, ile osób na zachodzie Europy, ile osób w Ameryce dowiedziało się o szowinizmie ukraińskim, o tym ludobójstwie, o tym, że zginęło. Ciekawe, że niektóre media w Polsce nie podają. Podają, że w ilu wsiach Ukraińcy robili rzeź, a nie podają liczby ludności. No, bo może 100 tysięcy, może 120 tysięcy, może 160 tysięcy Polaków zabitych przez Ukraińców. Uwaga, nie tylko w okresie II wojny światowej. Przypomnę, że były też ofiary niedaleko stąd. Mówiliśmy tutaj o balu dziennikarzy na Foksal. Na ulicy Foksal zabito Bolesława Pirackiego, ministra spraw wewnętrznych. Ministra spraw wewnętrznych II Rzeczpospolitej. Zabili go ukraińscy nacjonaliści. Ministra Hołówkę też zabito z kolei na Kresach Wschodnich. Też w okresie II Rzeczpospolitej. Ginęli kuratorzy szkolni, ginęli nauczyciele, ginęli studenci polscy. A po II wojnie światowej, przypomnę, UPA też zabijało na terenie obecnego województwa lubelskiego i obecnego województwa podkarpackiego. Więc to nie jest tak, że to się zakończyło z chwilą II wojny światowej. Tak bynajmniej nie było. I naprawdę domaganie się tego, żeby Ukraina za to przeprosiła, żeby były ekshumacje. A czemu ekshumacji nie robią? Bo jak się okaże, co robili z tymi dziećmi, kobiety w ciąży, rozgrywane brzuchy i tak dalej. No przecież to jest rzeczywiście poza naszą cywilizacją chrześcijańską. No,
większość Ukraińców o tym nie wie, ale jeszcze wracając, bo niestety musimy kończyć, ale wracając, są Niemcy, jest Śląsk, Górny Śląsk, Dolny Śląsk. I później już
Śląsko-Polski.
Ukraina.
Śląsko-Polski, zawsze Polski.
Tak, ale ja specjalnie mówię, że w jakiś sposób mogą Niemcy połączyć się z Ukrainą bardzo łatwo. Właśnie przez południe Polski idąc. Nikt o tym nie mówi, nikt o tym nie myśli. Znaczy, czy myśli, to nie wiem, ale ja nie słyszałem, żeby ktokolwiek zastanawiał się nad
tym. Warto o tym mówić. Też warto mówić, o czym się w Polsce mało mówi, że przecież Zełenski i jego partia, to nie jest tak, że oni nie mają konotacji politycznej. To już na koniec. No przecież partia Zełenskiego, Sługa Narodu, jest w międzynarodówce liberałów.
Tak.
Międzynarodówce, którą kontroluje w 100% prezydent Macron. Francja, która była bardzo prorosyjska, przypomnę, że 32 razy spotkał się Macron, spotkał się w sensie albo rozmawiał, tak, albo telefonicznie, albo osobiście z Putinem. Potem zaczęła być antyrosyjska, kiedy Rosjanie zaczęli wchodzić w szkodę w dawnych koloniach francuskich. Naprawdę warto może spotkać się za jakiś czas, za kilka tygodni, za parę miesięcy ponownie i porozmawiać o tej polityce szerszej, bo sytuacja jest dynamiczna. Zełenski jest popierany także dlatego, że tak naprawdę jego myślenie o świecie to jest myślenie ludzi lewego skrzydła Koalicji Obywatelskiej. To nie jest człowiek prawicy, to jest człowiek, który jest liberałem i z tymi środowiskami na Zachodzie gra. Warto o tym mówić, to podkreślam. Jego partia jest w narodzie liberałów, która jest w politycznej, ideologicznej kieszeni prezydenta Macrona.
Może dlatego prezydent Trump jakoś nie darzy specjalną sympatią prezydenta Zełenskiego.
Myślę, że tu chodziło o co innego, o to, że Hunter Biden, syn prezydenta Bidena, miał tam śledztwo korupcyjne i Zełenski to śledztwo, że tak powiem, przystopował, a to mogło według Trumpa zapewnić mu wygraną w roku 2020 i że Trump uważa, że przez Zełenskiego w pewnym sensie, przez to, że on zaniechał tych śledztw, że skazał przekręcić kurek z tymi śledztwami służbom ukraińskim, że przez to on także przegrał wybory. Czy to jest prawdą, że on przez to przegrał, czy między innymi przez to przegrał, to już inna sprawa, ale no myślę, że Trump ma prawo Zełenskiego nie lubić.
I czy przegrał, prawda?
Bo to jest kwestia też zarzutów o fałszowanie tych wyborów. No, tego pewnie nie rozstrzygniemy. Mówimy o wyborach amerykańskich, prezydenckich, tych drugich dla Trumpa.
Tak. Proszę Państwa, moim gościem był przewodniczący Ryszard Czarnecki, mój serdeczny przyjaciel. Spotykamy się za kilka miesięcy i kontynuujemy.
Po wakacjach.
Wiesz co, ja od urodzenia jestem na wakacjach, więc nie wiem, jaki to będzie termin. Tak
termin
mi Pan dał. Ale myślę, że wrzesień, październik już dadzą nam sporo odpowiedzi, bo tutaj jest i jeszcze cieśnina Ormus. Amerykanie wreszcie odblokowali, bo okazało się, że Irańczycy wcale tak nie blokowali, jak się myślało. I brali. No, jest jeszcze o czym pogadać, ale niestety musimy kończyć.
Do zobaczenia za kwartał w takim razie.
Do zobaczenia za kwartał lub wcześniej.
Wcześniej.
Dziękuję bardzo.
Czyli Evcharisto.
Evcharisto.
Nexus z technologią hybrydową to super łatwa aplikacja. Tynk świetnie utrzymuje się na narzędziu. Łatwo się go nakłada i rozprowadza. A jego formuła pozwala pracować szybko, precyzyjnie i bez zbędnego wysiłku. Hybrydowy tynk Atlas Nexus to gładkość gipsu, moc cementu i potęga technologii.